problemach i wydarzeniach w obozie komunistycznym Włodzimierz Narbachowski omówił wyniki i znaczenie 12 zjazdu komunistów włoskich w Bolonii, tu rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa.
Godzina 7. Obecnie nadajemy dziennik radiowy. Po dzienniku dźwiękowy magazyn aktualności Panorama Dnia. Na wstępie ważniejsze wiadomości w skrócie. W Paryżu zaprzeczono, jakoby prezydent de Gaulle miał zaproponować stworzenie z udziałem Wielkiej Brytanii gospodarczej wspólnoty szerszej niż wspólny rynek. Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny przyznał się do odpowiedzialności za wczorajszy zamach bombowy w Jerozolimie. Przedstawiciele kilku partii komunistycznych omawiają w Budapeszcie przygotowania do Światowej Konferencji Komunistycznej. A oto szczegóły dziennika. Koła rządowe w Paryżu określiły jako nieporozumienie wczorajsze doniesienia z Londynu, jakoby prezydent de Gaulle miał się wypowiedzieć za zastąpieniem wspólnego rynku szerszą wspólnotą gospodarczą krajów zachodnioeuropejskich z udziałem Wielkiej Brytanii. Zaprzeczono też, jakoby propozycje de Gaulle'a oznaczały jakąkolwiek zmianę w jego poglądach na problemy Europy. Według informacji z kół dyplomatycznych w Londynie, generał de Gaulle miał 4 lutego zaproponować w czasie obiadu z brytyjskim ambasadorem Soamesem spotkanie z premierem Wilsonem, na którym omówiono by stworzenie politycznego dyrektoriatu 4 państw: Francji, Wielkiej Brytanii, Zachodnich Niemiec i Włoch. Dyrektoriat ten kierowałby strefą wolnego handlu, organizacją luźniejszą niż obecny wspólny rynek. De Gaulle miał też powiedzieć, że nie brał udziału w zakładaniu wspólnego rynku i że nie ma do tej organizacji zaufania. Rzecznik rządowy w Londynie powiedział, że premier Wilson poinformował kanclerza Kissingera o propozycjach De Gaulle'a w czasie swojej niedawnej wizyty w Bonn. W Waszyngtonie prezydent Nixon przyjął wczoraj francuskiego ambasadora Lucetta. Rzecznicy obu stron odmówili jednak dziennikarzom ujawnienia, czy tematem rozmowy były nowe propozycje francuskie. Arabska organizacja pod nazwą Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny oznajmiła w Bejrucie, że jej ludzie dokonali wczoraj zamachu bombowego w Jerozolimie. Zamach pociągnął za sobą 2 ofiary śmiertelne. Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ostrym oświadczeniu ostrzegło, że wszystkie kraje arabskie ponoszą odpowiedzialność za akty terroru przeciwko Izraelowi. Mediator Organizacji Narodów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, Jaring, wróci w połowie przyszłego tygodnia na Cypr, gdzie ma swą główną kwaterę. Jaring spędził ostatni miesiąc w Nowym Jorku. W Budapeszcie odbywają się narady delegacji kilku partii komunistycznych na temat przygotowań do Światowej Konferencji Komunistycznej. Według doniesień agencji zachodnich i Radia Praskiego, konferencja w Budapeszcie przygotowuje projekty dokumentów, które będą przedstawione na plenarnym posiedzeniu konferencji przygotowawczej w marcu w Moskwie. Międzynarodowa konferencja komunistyczna ma się odbyć również w Moskwie w maju. Szef Słowackiej Partii Komunistycznej Husak powiedział, że zmiany dokonane w styczniu zeszłego roku były nieuniknione. Według Husaka po styczniu w partii zaczęły się jednak tworzyć siły prawicowo-oportunistyczne. Przemawiając wczoraj na spotkaniu działaczy partyjnych w Martinie, Husak oświadczył, że istnieją 2 niebezpieczeństwa dla życia politycznego w Czechosłowacji. Prawicowe siły antysocjalistyczne i przeżytki metod Nowotnego. Obie te siły określił on jako skrajne. Tu rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. A oto dalszy ciąg naszych wiadomości. Wicepremier Czechosłowacji Hamous powiedział, że Czechosłowacja odmówiła dyskutowania ze Związkiem Radzieckim o sprawie mieszkań dla oficerów radzieckich. Chodzi o oficerów stacjonowanych w Czechosłowacji na podstawie umowy między obu krajami. Hamous powiedział, że tymczasowe stacjonowanie Rosjan w Czechosłowacji spowodowało duże trudności w znalezieniu pomieszczeń dla oficerów czechosłowackich, ale wyraził nadzieję, że problem ten zostanie rozwiązany w ciągu 3 lat. Hamous przemawiał na konferencji prasowej w Pradze. Innym mówcą był specjalny komisarz do spraw Wojska Radzieckiego generał Korbiela. Powiedział on dziennikarzom, że żaden obywatel czechosłowacki nie może być sądzony inaczej niż stosownie do ustaw swego kraju. i że jeżeli jakiś żołnierz radziecki popełni przestępstwo, będzie za nie odpowiadał przed sądem czechosłowackim. Korbiera dodał, że władze zwrócą się do władz radzieckich, by Rosjanie poza służbą nie nosili nabitej broni, przez co sytuacja ich będzie taka sama jak żołnierzy czechosłowackich. Koszty stacjonowania Rosjan w Czechosłowacji ponosi Związek Radziecki. Sąd w Warszawie skazał na 2 lata więzienia Antoniego Zambrowskiego, byłego pracownika naukowego Uniwersytetu Warszawskiego. Wiadomość tę podała agencja Reutera. Zambrowskiego skazano za obrazę narodu. Nie wyjaśniono dotychczas, na czym ta obraza miała polegać. Na poczet odbytej kary zaliczono mu 11 miesięcy aresztu śledczego. Dziennikarzy zachodnich nie wpuszczono na salę sądową. W oparciu o informacje z kół sądowych, agencja Reutera podaje, że w czasie odczytania wyroku na sali obecnych było około 20 osób, w tym żona Zambrowskiego i kilku jego przyjaciół. Nie było natomiast jego ojca, byłego członka biura politycznego i sekretarza Komitetu Centralnego Romana Zambrowskiego. W Waszyngtonie oświadczono, że w razie pozytywnego rozwiązania problemu wietnamskiego większość sił amerykańskich stacjonowanych w Siamie zostałaby stamtąd wycofana. Na przeszkodzie temu mogłyby stanąć tylko jakieś nieprzewidziane wypadki. Oświadczenie takie złożył rzecznik Departamentu Stanu. Siamski minister spraw zagranicznych, Homan, powiedział niedawno, że bazy amerykańskie znajdują się w Siamie wyłącznie z powodu wojny wietnamskiej. Związek Radziecki oznajmił formalnie, że nie będzie brał udziału w pracach Komisji Planowania Gospodarczego ONZ-u, ponieważ przyjęto do niej Niemcy Zachodnie. O decyzji tej powiadomił rząd radziecki sekretarza generalnego ONZ-u Tanta za pośrednictwem swego przedstawiciela ambasadora Malika. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u Arenales dwukrotnie odraczał decyzję w sprawie przyjęcia Niemiec Zachodnich. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja zapowiedziały, że jeśli Niemcy Zachodnie nie zostaną dopuszczone do organizacji, to zbojkotują jej pracę. Arenales ogłosił następnie, że Niemcy Zachodnie wezmą udział w planowaniu 2. dziesięciolecia działalności gospodarczej ONZ-u. Związek Radziecki uważa, że w takim wypadku do komisji należy dopuścić też Niemcy Wschodnie. Rząd Boński powitał oświadczenie Arenalesa jako świadectwo zrozumienia dla działalności NRF na polu niesienia pomocy gospodarczej innym krajom. Na procesie zabójcy senatora Roberta Kennedy'ego z Irana, odbywającym się w Los Angeles, zeznania obciążające składał wczoraj Murzyn, który przez długi czas wywoził śmiecie z domu Sirana. Świadek zeznał, że Siran nie krył się przed nim z zamiarem zamordowania senatora Kennedy'ego. Prokurator powiedział dziennikarzom, że w przyszłym tygodniu zamierza zakończyć przedstawianie dowodów. Obrońcy Sirana przypuszczają, że przesłuchiwanie przez nich świadków potrwa prawdopodobnie 3 tygodnie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim zakończy się dzisiaj 3-dniowa konferencja naukowa poświęcona twórczości i życiu Wyspiańskiego. Polska obchodzi obecnie 100-lecie jego urodzin. Konferencję otworzył profesor Henryk Markiewicz, a pierwszy referat wygłosił profesor Kazimierz Wyka. A oto dzisiejsza prognoza pogody dla Polski. W dalszym ciągu odwilż i duże zachmurzenie. Na wschodzie kraju możliwość opadów. Temperatura od -2 do zakończenia dziennika. Powtórzę ważniejsze wiadomości w skrócie. W Paryżu zaprzeczono, jakoby prezydent de Gaulle miał zaproponować stworzenie z udziałem Wielkiej Brytanii gospodarczej wspólnoty szerszej niż wspólny rynek. Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny przyznał się do odpowiedzialności za wczorajszy zamach bombowy w Jerozolimie. Przedstawiciele kilku partii komunistycznych omawiają w Budapeszcie przygotowania do Światowej Konferencji Komunistycznej. Był to dziennik, tu rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa.
Szanowny człowiek, który stanął się wczoraj na placu Świętego Wacława, nazywał się Jan Zajc. Zarówno agencje zachodnie, jak i CTK donoszą, że samobójca pozostawił list. Treść tego listu dotąd nie ogłoszono. CTK podała tylko inicjały młodego człowieka, dodając, że o ile identyfikowano go prawidłowo, był uczniem szkoły średniej w Sumperku na Morawach. Według naocznych świadków samobójstwa cytowanych przez Reutera i United Press International, także inny młody człowiek odniósł poparzenia. Nie jest jednak jasne, czy podpalił się sam, czy też podpalił się, starając się uratować Zajca. Pierwszy sekretarz Czechosłowackiej Partii Komunistycznej Dubček ostrzegł wczoraj ponownie przed tendencjami skrajnymi, mówiąc, że siły opozycyjne pchają partię w kierunku sytuacji, w której nie byłoby wyjścia. Przemawiając w Pradze na zebraniu niemieckich z okazji rocznicy komunistycznego pisku w roku 1948, Dubček oświadczył, że położenie Czechosłowacji nie jest łatwe i że nadszedł teraz czas na zajęcie się głównie sprawami gospodarki. Po wielogodzinnych rozmowach z premierem brytyjskim Wilsonem prezydent Nixon odlatuje dziś z Londynu do Bonn. Rozmowy z Wilsonem zakończyły się wczoraj wieczorem kolacją prezydencji brytyjskiego premiera na Downing Street. Prezydenta przywitał tam antyamerykańskimi okrzykami zgromadzony na ulicy tłum kilkuset młodych ludzi. Natomiast wiwatowano na cześć Nixona, gdy wrócił z Downing Street do swego hotelu. Jak ujawnili rzecznicy obu stron, rozmowy Nixon-Wilson dotyczyły głównie spraw Paktu Atlantyckiego, stosunków między Zachodem i Wschodem oraz integracji zachodniej Europy. Prezydent potwierdził amerykańskie poparcie dla starej Wielkiej Brytanii o przyjęcie do wspólnego rynku. W czasie rozmów nie poruszano obecnego sporu anglo-francuskiego. Postanowiono natomiast wymieniać informacje na temat problemów rasowych i młodzieżowych. Prezydent Nixon odbędzie prawdopodobnie jeszcze w tym roku podróż do krajów Ameryki Łacińskiej. Oznajmił o tym przebywający z Bogoty przedstawiciel Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Państw Amerykańskich Linowic. Przygotowaniem do ewentualnej podróży prezydenta mają być zapowiedziane na kwiecie wizyty w kilku krajach południowej Ameryki gubernatora stanu Nowy Jork, Rockefellera. Premier wschodnich Niemiec Stuf oświadczył wczoraj, że władze NRD gotowe są zawrzeć porozumienie o przepustkach, na mocy którego mieszkańcy zachodniego Berlina mogliby w czasie Wielkiej Nocy odwiedzać tych krewnych we wschodniej części miasta. Jako warunek postawił jednak nieodbywanie w mieście zapowiedzianych tam na 5 marca wyborów prezydenta Niemieckiej Republiki Federalnej. Oświadczenie Stufa zawarte jest w liście do burmistrza zachodniego Berlina Schwitza. Premier NRD nie wspomina o ewentualności przedłużenia porozumienia o przepustkach. Poprzednio zachodnio-niemiecki minister spraw zagranicznych Brandt powiedział, że wydawanie przepustek tylko na okres Wielkiej Nocy byłoby ze strony wschodnich Niemiec ustępstwem niewystarczającym. Brytyjski minister spraw zagranicznych Stewart bronił wczoraj w liczbie dni decyzji swego rządu ujawnienia treści rozmowy prezydenta de Gaulle'a z brytyjskim ambasadorem Tonkem. Stewart powiedział, że rząd brytyjski musiał poinformować o treści rozmowy z tych partnerów Unii Zachodnioeuropejskiej, gdyż propozycje prezydenta Francji dotyczyły bezpośrednich dobrobytu i bezpieczeństwa. Były przywódca konserwatyzmu i premier Douglas Smith zarzucał debacie rządowi, że ogłaszając francuskie propozycje, szkodził brytyjskiej reputacji dyplomatycznej. Tymczasem w Londynie wspiera się dziś cała Rada Unii Zachodnioeuropejskiej. Kontynuując swój bojkot Unii, Francja nie weźmie w posiedzeniu udziału. Przemawiając w Senacie włoski, minister spraw zagranicznych Lenin określił francuską odmowę udziału w pracach Unii jako nieusprawiedliwioną ani prawnie, ani politycznie. Tu rozpocznia Polska, prawda wolna Europa. Podążmy dalszy naszych wiadomości. Izraelski minister spraw zagranicznych Ewan oświadczył, że przyszły układ docelowy na Bliskim Wschodzie musi zawierać klauzulę, która zabraniałaby działalności terrorystycznej. Przemawiając w parlamencie w Jerozolimie, minister powiedział, że działające przeciwko Izraelowi organizacje terrorystyczne są w istocie rzeczy częścią sił zbrojnych państw arabskich. Izraelskie samoloty trzykrotnie bombardowały wczoraj cele w Jordanii. Według rzecznika izraelskiego celem ataku były pozycje arabskich partyzantów. W Jerozolimie wybuch bomby lekko uszkodził budynek konsulatu brytyjskiego. W Beirucie Front Wyzwolenia Palestyny oznajmił, że bombę podłożyli jego agenci. W czwartym dniu zimowej ofensywy siły komunistyczne Wietnamu zaatakowały dziś m.in. wielką bazę amerykańską w Dien Hoa pod Saigonem. Partyzanci przypuścili 3 natarcia, z których wszystkie zostały odrzucone. Wczoraj północno-wietnamskie oddziały samobójcze z przywiązanymi na plecach materiałami wybuchowymi zaatakowały bazę amerykańskiej artylerii w pobliżu strefy zdemilitaryzowanej. Zginęło 36 Amerykanów i 54 żołnierzy komunistycznych. W Londynie rzecznik prezydenta Nixona powiedział, że nowa komunistyczna ofensywa w południowym Wietnamie stanowi pogwałcenie porozumienia między Waszyngtonem i Hanoi, które autorowało wojnę z rokowym pokojowym. Departament Stanu tymczasem zaprzeczył domysłom klasy brytyjskiej, jakoby prezydent Nixon nie czuł się związany tym porozumieniem. Czterech górników zginęło w wypadku w kopalni Kazimierz z koło Będzina w Zagłębiu Dąbrowskim. Wypadek zdarzył się przedwczoraj po południu. Ujawniono go dopiero po przeszło dobie. W zasięgu zawału 100-metrowej ściany znalazło się 33 górników. Ponad 4, którzy zginęli, 5 odniosło poważne obrażenia. W Krakowie zmarła w wieku 58 lat znana polska pianistka Maria Lilińska-Rigerowa. Była ona także zasłużonym pedagogiem. Wykładała przez wiele lat w krakowskich szkołach muzycznych. Zima w Polsce nie ustępuje. Z różnych części kraju donoszą o powodowanych silnymi wiatrami zamieciach śnieżnych. Na wielu drogach jest gołoleć. Warunki drogowe są szczególnie ciężkie w województwach warszawskim, białostockim, kasztyńskim i lubelskim. Na Mazowszu odwołano komunikację autobusową na przeszło 50 trasach. Komunikat meteorologiczny dla Polski przewiduje na dziś zachmurzenie duże i koniopady śniegu, deszczu i grzechu. Temperatura minimalna od minus 10 stopni na północnym wschodzie do około 0 stopni na południu. Wiatry słabe lub umiarkowane. A teraz, na zakończenie, powtórzymy streszczenie ważniejszych wiadomości naszego dziennika radiowego. 21. rocznicę puczu komunistycznego w Pradze wydarzył się tam nowy wypadek samospalenia. Prezydent Nixon uda się dzisiaj z Londynu do Bonn. Władze NRD potwierdziły gotowość udzielenia przepustek na Wielkanoc mieszkańcom Berlina Zachodniego pod warunkiem, że przeniesione będą z tego miasta wybory prezydenta NRF. Francja zbojkotuje dzisiejszą sesję Rady Unii Zachodnioeuropejskiej w Londynie. Izrael zażądowy przyszły układ pokojowy na Bliskim Wschodzie zawierał klauzulę zabraniającą działalności terrorystycznej. Usłyszeli Państwo wiadomości naszego dziennika radiowego. Mówi rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa. Zbliża się godzina 7:10.
Panorama dnia. Dźwiękowy magazyn aktualności.
W specjalnym wydaniu audycji Technika Dziś Jutro inżynier Stefan Załęcki omówił niektóre zadania amerykańskiego próbnika Mariner 6 lecącego w kierunku Marsa. Następny program z cyklu Technika Dziś i Jutro nadamy jak zwykle w czwartek o godzinie 13:40 i 22:40, a powtórzymy w piątek rano o godzinie 8:40. Tu rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.
Obecnie nadajemy dziennik radiowy. Na wstępie ważniejsze wiadomości w skrócie. Prezydent Nixon zakończy dziś wizytę w Bonn i uda się na kilka godzin do zachodniego Berlina. Władze wschodnie niemieckie oświadczyły, że nie zgodzą się na rozmowy w sprawie przepustek dla zachodnich Berlińczyków, jeżeli nie będą odwołane wybory prezydenta NRS w Berlinie Zachodnim. Członek rządu czechosłowackiego oświadczył, że student, który we wtorek popełnił w Pradze samobójstwo przez samospalenie, mógł mieć motywy polityczne. W Jerozolimie odbędzie się dziś pogrzeb premiera Eszkola. Prezydent Nixon zakończy dziś wizytę w Bonn i uda się na kilka godzin do zachodniego Berlina. Wczoraj, przemawiając na posiedzeniu Bundestagu, Nixon powiedział, że istnienie swobodnego zachodniego Berlina należy zawdzięczać Sojuszowi Atlantyckiemu. Prezydent oświadczył, że sojusz ten powinien być utrzymany w przyszłości. W nieprzewidzianym programie wizyty w przemówieniu do Bundestagu Nixon wspomniał również o więzach łączących Stany Zjednoczone z Niemiecką Republiką Federalną i o wspólnym dążeniu do pokoju dla dobra całej ludzkości. Prezydent konferował wczoraj w Bonn z kanclerzem Kissingerem, z którym dokonał szczegółowego przeglądu sytuacji międzynarodowej. Uzgodniono m.in., że będą przeprowadzone dalsze konsultacje między NRS i Stanami Zjednoczonymi na temat układu o nierozpowszechnianiu broni nuklearnej. Nixon i Kissinger omawiali również problem stosunków między Wschodem a Zachodem, kryzys na Bliskim Wschodzie i zagadnienia walutowe. Wieczorem Nixon spotkał się z przedstawicielami społeczeństwa zachodnio-niemieckiego, wśród których byli politycy, przemysłowcy, dziennikarze, przedstawiciele związków zawodowych, kół uniwersyteckich i władz samorządowych. Włoska Partia Komunistyczna wzywa do akcji protestacyjnej w związku z zapowiedzianym na dziś przybyciem do Rzymu prezydenta Nixona. Na placu niedaleko Pałacu Kwirynalskiego zapowiedziano demonstrację, która ma rozpocząć się o 5 po południu. Wczoraj w północnej dzielnicy Rzymu zorganizowano wjazd komunistyczny przeciwko wizycie Nixona, ale przybyło tam zaledwie 70 osób. W parlamencie włoskim posłowie komunistyczni wystąpili z wnioskiem, by rząd wyjaśnił, jakie stanowisko zajmie w rozmowach z Nixonem w sprawie wojny wietnamskiej, Paktu Atlantyckiego i baz amerykańskich we Włoszech. Władze wschodnio-niemieckie nie zgodzą się na rozmowy w sprawie przepustek dla zachodnich Berlińczyków, jeżeli nie będą odwołane wybory prezydenta URS w Berlinie Zachodnim. Ogłosiła to wschodnio-niemiecka agencja prasowa ABN po wczorajszych rozmowach przedstawiciela Senatu Zachodnio-Berlińskiego, Graberta, z delegatem rządu NRD Kohlem. Rozmowy odbyły się we wschodnim Berlinie. Strona wschodnio-niemiecka gotowa jest na odbycie następnego spotkania tylko wtedy, jeżeli Senat zobowiąże się na piśmie, że wybory prezydenta NRS nie odbędą się w zachodnim Berlinie. Rzecznik Senatu oświadczył natomiast, że Grabert określił we wczorajszych rozmowach swoją misję jako orientacyjną. By stwierdzić, czy wschodnie Niemcy gotowe są zawrzeć porozumienie zapewniające Berlińczykom większą swobodę ruchu między obu częściami miasta. Według rzecznika Kohl nie mógł udzielić w tej sprawie zadowalającej odpowiedzi. Przewodniczący Federalnej Komisji do Spraw Pracy Havelka oświadczył, że student Sylwestrek popełnił sprawę samobójstwo podpalając się żywcem, mógł mieć motywy polityczne. Havelka powiedział również, że samobójstwo studenta Jana Zaica nie nastąpiło wskutek, jak określił, zbiorowej akcji, lecz było indywidualnym aktem młodego, emocjonalnego człowieka. Według Havelki nie ma związku między tym samobójstwem a spaleniem się w ciszy Jana Falacha, ale istnieją podobieństwa, jeżeli chodzi o sposób targnięcia się na życie i motywy tego kroku. Powody samobójstwa Zaica wyjaśnia pozostawiony przez niego list. Premier Czerny powiedział wczoraj, że sytuacja w Czechosłowacji jest w dalszym ciągu poważna i zaapelował do społeczeństwa, by dopomogło rządowi wykonać podjęte zadania. Czerny przemawiał w Pradze na zebraniu przewodniczących rad zakładowych. Jednym z warunków, jak określił, konsolidacji życia w kraju jest szybkie zaspokojenie potrzeb ekonomicznych. Przywódca Słowackiej Partii Komunistycznej, Kuczak, oświadczył, że kierownictwo partyjne popiera zasadę maksymalnej swobody pracy, ale według Husaka środki masowego przekazu nie mogą kontrolować władzy. Husak, który przemawiał w Bratysławie, oświadczył również, że swoboda pracy zależy od okoliczności i warunków. Tu rozgłośnia Polska, Radio Wolna Europa. A oto dalszy ciąg naszych wiadomości. Dziś na przedmieściach Jerozolimy, na górze Herzla, będzie pochowany premier Eszkol, który zmarł wczoraj rano na atak serca. Tymczasowym szefem rządu izraelskiego wybrano wicepremiera Alona. Nie wiadomo jednak, kto stanie na czele nowego gabinetu, gdyż zgodnie z ustawodawstwą izraelskim wraz ze śmiercią premiera następuje automatycznie dymisja całego rządu. Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych, U Khan, zwrócił się na władze izraelskie, by skierowały do Rady Bezpieczeństwa sprawy zamachów terrorystycznych na samoloty izraelskie. Apel ten zawarty jest w liście, jaki Utan zasłał do ministra spraw zagranicznych Ebana. W Paryżu odbędzie się dzisiaj kolejne posiedzenie wietnamskiej konferencji pokojowej. Wczoraj główny delegat amerykański, ambasador Cabot Lodge, powiedział, że dotychczasowe rozmowy przyniosły pewien postęp. W południu Wietnamie siły komunistyczne strzelały wczoraj 50 miejscowości i baz amerykańskich. Po silnym przygotowaniu ognia rozpoczęto jednocześnie szturm na jedną z największych baz lotniczych niedaleko Saigonu, Bien Hoa, a tak został otwarty. Tanki amerykańskie w ciągu pierwszych 4 dni ofensywy komunistycznej wyniosły od 40 do 250 zabitych. W Hanoi północno-wietnamskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie, że od którego południe Wietnamczycy mają prawo do atakowania wojsk amerykańskich na ziemi wietnamskiej. W poniedziałek amerykański Departament Stanu stwierdził, że nowa okazja komunistyczna...
Był to ten jeden Wacława Zgrzebskiego, stopień węgierski po Europie. Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.
Siódma. Nadajemy dziennik radiowy. Po dzienniku dźwiękowy magazyn aktualności Panorama 2. Na wstępie dziennika ważniejsze wiadomości w skrócie. Prezydent Nixon zakończył dalsze rozmowy z członkami rządu włoskiego i odleci z Rzymu z wizytą do Paryża. Rumuński minister spraw zagranicznych Manescu stwierdził, że Rumunia jest przeciwna urządzeniu manewrów wojskowych na terytoriach innych państw. Przewodniczący Czechosłowackiego Zgromadzenia Federalnego Kowalska wezwał do jak najszybszego zwołania wyborów powszechnych. Trzeba w czasie niedzieli nawiedziło dziś rano Lizbonę. A oto szczegóły dziennika. Prezydent Nixon zakończy dzisiaj rozmowy z członkami rządu włoskiego i odleci z Rzymu z wizytą do Paryża. Wczoraj, wkrótce po przybyciu do Rzymu, Nixon konferował z prezydentem Sarabatem, premierem Rumorem i ministrem spraw zagranicznych Mennim. O przebiegu tych narad nie ogłoszono żadnego komunikatu. Wieczorem Saragat wydał w Pałacu Kwirynalskim przyjęcie dla Nixona. Przemawiając w tej okazji, Saragat położył nacisk na potrzebę zjednoczenia Europy Zachodniej, wspieranej przez Stany Zjednoczone. Saragat podkreślił również rolę Sojuszu Atlantyckiego, jednoczącego kraje członkowskie we wspólnym wysiłku obronnym. W odpowiedzi Nixon stwierdził, że perspektywy pokoju głównie zależą od wyników nadchodzących rokowań pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Prezydent podkreślił, że nie będą zapasy rokowania w chwili, kiedy będzie miał przekonanie, że będą one owocne. Przed rozpoczęciem negocjacji z Rosją, Ameryka będzie chciała utrzymywała konsultacje z przyjaciółmi i sojusznikami, by znać ich poglądy i korzystać z ich rady. Wchodzimy w okres nie tylko negocjacji, powiedział Nixon, ale także w okres dłuższych konsultacji pomiędzy sojusznikami. Gdy prezydent jechał wczoraj z lotniska, ludność Rzymu zgotowała mu serdeczne przyjęcie. Doszło jednak również do gwałtownych demonstracji antyamerykańskich, w których głównie wzięli udział studenci należący do ugrupowań lewicowych. Zablokowali oni większość głównych arterii komunikacyjnych stolicy. Demonstranci rozdawali ulotki atakujące politykę amerykańską wobec Wietnamu, Ameryki Łacińskiej i Afryki i domagające się wystąpienia Włoch z Przymierza Atlantyckiego. Policja przy pomocy gazetów zawiązków rozpędziła tłum przed Pałacem Kwirynalskim. Inna grupa demonstrantów usiłowała zaatakować ambasadę amerykańską przy Via Veneto, ale została odpędzona przez policję. Demonstranci obrzucili kamieniami redakcję dziennika Il Tempo, wybijając szyby w oknach. Kilku dziennikarzy odniosło obrażenia. W kilku punktach miasta demonstranci atakowali przejeżdżające samochody. Młody student spadł z dachu Uniwersytetu Rzymskiego i poniósł śmierć. Według oświadczenia policji student sam uciekał przed grupą studentów prawicowych. Na wczorajszych demonstracjach 53 osoby, w tym 35 policjantów, odniosły obrażenia. Około 300 osób aresztowano. Do demonstracji antyamerykańskiej doszło również w Malonii i Zadzie, ale na znacznie mniejszą skalę. Niedaleko Wersalu we Francji policjant postrzelił studenta, który próbował wywiesić antyamerykańską kieszę w związku z nadchodzącą wizytą prezydenta Nixona w Paryżu. Studenta, który jest członkiem skrajnie lewicowej organizacji, odwiezono do szpitala w stanie ciężkim. Tzw. Komitet Akcji Uczniów Gimnazjalnych zapowiedział w związku z tym incydentem strajk protestacyjny. Rumunia jest przeciwna urządzeniu manewrów wojskowych na terytoriach innych państw. Stwierdził to rumuński minister spraw zagranicznych Manescu na łamach tygodnika Lumea. Według Manescu proces odtężenia i normalizacja stosunków międzynarodowych nie dadzą się pomagać z polityką siły. Minister rumuński ponownie potwierdził stanowisko tego rządu, że stosunki pomiędzy państwami muszą opierać się na zaufaniu i na zasadzie nie mieszania się do spraw wewnętrznych i innych krajów. Na początku bieżącego miesiąca przywódca komunistów rumuńskich Ceaușescu również stwierdził, że wszelkiego rodzaju manewry wojskowe na obcym terytorium nie służą sprawie pokoju i bezpieczeństwa. Tu rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa. A oto dalszy ciąg wiadomości. Przewodniczący Czechosłowackiego Zgromadzenia Federalnego Solotka zaczął od najszybszego rozpoczęcia wyborów powszechnych. Przemawiając do robotników fabryki metalurgicznej i Sedne w Słowacji, Solotka dodał jednocześnie, że dla wyborców jest konieczny spokój w kraju. Solotka poparł publikowanie brosur atakujących takie oczywistości, jak jego zastępca Smykowski. Związek Pisarzy Czeskich postanowił bojkotować konferencję pisarzy Związku Radzieckiego, PRL, Niemiec, Węgier, Bułgarii i Rumunii, która odbędzie się w Budapeszcie. Wiadomość ta ogłosiła Radio Francji, nie podając, kiedy ma się odbyć rozpoczęcie. Podobne stanowisko zajęli pisarze słowackie.
Do Brazji przybyła kolejna delegacja partii radzieckiej z członkiem Politbiura i przewodniczącym Komisji Kontrolnej Pelszem na czele. Na lotnisku praskim powitał ich członek prezydium partii czechosłowackiej Strugal. Kanclerz Kissinger oświadczył, że jest przekonany, że wybory nowego prezydenta NRS odbędą się zgodnie z planem 4 marca w Berlinie Zachodnim. Przemawiając z jego prezydenta, Kissinger podkreślił, że jego rząd może rozważyć przeniesienie wyborów prezydenckich do innego miasta, tylko wówczas, gdyby to było z trwałą korzyścią dla Berlina Zachodniego i jego mieszkańców. Jak dotychczas, powiedział Kissinger, nic na nie wskazuje, by strona komunistyczna miała zamiar pójść na jakikolwiek ustępny plan. Niemcy wstrzymują odmówienie prowadzenia dalszych rozmów z przedstawicielami Senatu Berlina Zachodniego, jeżeli nie będą odwołane wybory prezydenta NRS w tym mieście. Według oświadczenia biura prasowego premiera NRD Stoffa, pismo tej treści zostało wysłane do Senatu Zachodnio-Berlińskiego. W środę nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie przepustek dla mieszkańców Zachodniego Berlina, którzy by chcieli odwołać wszystkich na wschodniej części miasta. Silne trzęsienie ziemi nawiedziło dziś rano Lizbonę. Na skutek uszkodzenia kadry w całym mieście zapanowały ciemności. Dopływ prądu do śródmieścia przywrócono po 20 minutach, ale niektóre przedmieścia nadal są pozbawione elektryczności. Według pierwszych doniesień kilkanaście domów zawaliło się. Jak dotychczas nie wiadomo, czy są ofiary w ludziach. Tysiące przerażonych mieszkańców stolicy wyległo na ulicę miasta. Według radia portugalskiego epicentrum wstrząsu znajdowało się w pobliżu uniwersyteckiego miasta Coimbra. Trzęsienie ziemi zanotowano również w Madrycie, w Hiszpanii i w Rabacie w Maroko. Dyrektor Instytutu Technologicznego w Pasadenie w Kalifornii oświadczył, że siła wstrząsu wynosiła 8 na 2 stopnie Richtera. Oto inne wiadomości w telegraficznym skrócie. Mirowoli. Dziś odbędzie się konflikt premiera izraelskiego Eszkola. Władze podjęli nadzwyczajne środki ostrożności w obawie, że partyzanci arabscy mogą próbować zamachów bombowych. Kwiatkiny. Planowany na dziś start amerykańskiego załogowego pojazdu kosmicznego Apollo 9 został odłożony do najbliższego poniedziałku. Przyczyna tego jest silne przeziębienie astronautów Mandelita, Scotta i Schweikarta. Wczoraj lekarze stwierdzili znaczną poprawę w stanie ich zdrowia. Komunikat meteorologiczny dla Polski przewiduje na dziś zachmurzenie umiarkowane z lokalnymi drobnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna od minus 12 na wschodzie i w centrum kraju do minus 5 na zachodzie. Wiatry umiarkowane w kierunku wschodnich. Na zakończenie dziennika powtórzę jeszcze najważniejsze wiadomości. Prezydent Nixon zakończy dzisiaj rozmowy z członkami rządu włoskiego i odleci z Rzymu z wizytą na Paryża. Rumuński minister spraw zagranicznych Manesku stwierdził, że Rumunia jest przeciwna urządzeniu manewrów wojskowych na terytoriach innych państw. Przewodniczący czechosłowackiego zgromadzenia federalnego Solotka wezwał do jak najszybszego zwołania wyborów powszechnych. Silne trzęsienie ziemi obudziło dziś rano w Lizbonie. Był to dziennik.
Panie Unii Zachodnioeuropejskiej, która jest ogniwem między Wielką Brytanią a państwami EWG, jeżeli organizacja ta odbędzie zebranie w rodzaju tego, do jakiego doszło wczoraj w Londynie dla przedyskutowania Bliskiego Wschodu. Francja nie wzięła w zebranie tym udziału, a rzecznicy francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oświadczyli, że zwołanie tego zebrania pogwałciło regulamin organizacji, według którego, zdaniem Francuzów, nie może dojść do ważnego zebrania wbrew życzeniu jednego z państw członkowskich. Korespondent dyplomatyczny BBC twierdzi, że państwa, które wzięły udział w londyńskim zebraniu, uważają je za normalne zebranie Stałej Rady Unii. Aczkolwiek Francja chce jedynie rozmów czterech mocarstw na temat Bliskiego Wschodu, nasz paryski korespondent twierdzi, że zagadnienie, czy Unia Zachodnioeuropejska przedyskutuje tę sprawę, czy nie, jest zagadnieniem mniejszej wagi. Zasadniczą obawą francuskiego rządu jest kwestia, czy Wielka Brytania wykorzystuje Unię Zachodnioeuropejską dla dostania się do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Słyszą państwo w dalszym ciągu Londyn i w dalszym ciągu Dziennik Poranny. W Turcji policja otworzyła ogień do tłumu w miejscowości Erbil w prowincji Anatolii. Dwie osoby zostały zabite, szereg innych rannych. Radio Ankara podaje, że tłum podpalił budynki służby bezpieczeństwa i zaatakował policjantów na wiadomość, że policja pobiła taksówkarza. W Ankarze, Stambule i Izmirze doszło do demonstracji przeciwko wizycie w Turcji amerykańskiej 6. floty. Agencja Reutera donosi, że Uniwersytet w Lizbonie zamknął swój Wydział Prawa na skutek, według portugalskich władz, poważnego naruszenia dyscypliny. Ministerstwo Szkolnictwa podało, że studenci lizbońscy przygotowywali się do dalszych rozruchów. Czołowy rumuński komunista, profesor Giorgio Apostol, zaatakował radziecką doktrynę ograniczonej suwerenności dla państw komunistycznych.
Profesor Apostol powiedział, że ekonomiczna integracja wiodąca do ponadpaństwowej organizacji państw komunistycznych jest ograniczeniem narodowej suwerenności, co jest niezgodne z marksizmem i leninizmem. Doktryna ograniczonej suwerenności lansowana jest przez radzieckich apologetyków jako wytłumaczenie czechosłowackiej inwazji. Ojciec Święty ujawnił, że tajne rokowania mające na celu polepszenie stosunków między Watykanem i Czechosłowacją są na dobrej drodze. Przemawiając do setek czechosłowackich pielgrzymów w kościele Świętego Piotra w Rzymie, Ojciec Święty dodał, że ma nadzieję, że naród czechosłowacki będzie mógł wyznawać swoją religię swobodnie. Prezydent Nixon oświadczył wyższym urzędnikom amerykańskiego Ministerstwa Skarbu, że międzynarodowy system monetarny będzie jednym z głównych tematów dyskusji w czasie wizyty prezydenta w Europie w tym miesiącu. Prezydent Nixon nie powiedział nic na temat swoich nowych w tym kierunku planów, dodając: będziemy starali się prowadzić, ale nie dyktować. Prezydent Nixon powiedział również, że problemy międzynarodowego systemu monetarnego będą sprawą specjalnej troski przez następne 2 lata i że byłby zainteresowany wysłuchaniem wszelkich na ten temat rad od zagranicznych, jak powiedział przyjaciół. W Nowym Jorku zakończył się strajk robotników portowych, który częściowo sparaliżował port nowojorski przez ostatnie 7 tygodni. Robotnicy portowi, którzy żądają wyższych płac i gwarancji pełnego tygodnia pracy, głosowali większością 3-1 za powrotem dzisiaj do pracy po zaakceptowaniu przez ich związek nowego kontraktu ofiarowanego przez pracodawców. Oczekuje się, że strajk w dalszym ciągu będzie trwał w innych częściach portu aż do wymiany nowych kontraktów. Słyszeli Państwo dziennik poranny. Tu mówi Londyn.